Błażej Torański, współautor wspólnie z panią Jolantą Osowińską-Gogacz książki wydanej właśnie w renomowanym wydawnictwie Pruszyńskiej Spółka w Warszawie, Mały Oświęcim, dziecięcy obóz w Łodzi. Mnie się wydaje, że ta książka to jest taki kamień milowy, żeby właśnie dotrzeć do czytelników, którzy tej historii niezwykle, jak powiadam, dramatycznej, tak naprawdę jeszcze nie znają.
Ten temat był przez lata przemilczany. On był za kurtyną propagandy komunistycznego państwa. W PRL-u ukazała się jedna całkiem nawet dobra książka Józefa Witkowskiego, więźnia obozu przy Przemysłowej. Miał on dostęp do unikatowych dokumentów, dlatego że współpracował ze służbami komunistycznego państwa. I od strony merytorycznej ta książka jest dosyć wartościowa. Muszę to podkreślić, ale wydana w innej narracji, w innych czasach, w końcu upłynęło 45 lat, dlatego że to był 1975 rok wydanie tej książki. To się zbiegło z procesem wachmanki Eugenii Pol, bestii tego obozu. Natomiast dla mnie to jest szokujące, powiem szczerze, zaskakujące nadal, choć niewiele jest w stanie mnie zaskoczyć po 40 latach wykonywania zawodu dziennikarza, że nadal mamy białe plamy, że plamy ciemne w naszej najnowszej historii nie zostały wywabione. Na temat obozu przy Przemysłowej trzeba głośno mówić, dlatego że to był obóz koncentracyjny, podkreślam to wyraźnie, chociaż nie było pieca krematoryjnego, ale dzieci wykańczano psychicznie, fizycznie, brano je przede wszystkim głodem.
Już samo to założenie, że obóz dla dzieci. Dla dzieci pozbawionych bezpośredniej opieki dorosłych, bo one były tylko i wyłącznie w rękach oprawców. I to jest rzeczywiście rzecz niespotykana zupełnie. Przy czym te dzieci, które trafiły do tego obozu. Obóz rozpoczął, z tego co się doczytałam, to swoje funkcjonowanie na obrzeżach zresztą getta łódzkiego w grudniu...
Za murem getta, w grudniu 42, właściwie listopad można by powiedzieć.
42 roku. Dotrwał do stycznia 45. Były osadzone tam dzieci i to, co się zupełnie wydaje dziś rzeczą niemożliwą, dzieci od najmłodszych lat, bo teoretycznie to miał być taki dom wychowawczy w pierwszych założeniach, taka kolonia karna, prawda? A potem trafiały tam dzieciaki od niemowląt poczynając.
Tak, no miał być to eksperyment wychowania rasowego, przystosowania polskich dzieci, ale trzeba to bardzo podkreślać, mianowicie jakiego rodzaju dzieci tam trafiały. Po pierwsze, w czasie wojny jest wiele dzieci żebrzących, osieroconych, dlatego że ich rodziców albo zamknięto w obozach koncentracyjnych. Wiele było takich przypadków. Albo poginęli, albo byli na froncie wcześniej, gdzieś w podziemiu. Dwie kategorie trzeba wyróżnić. Dzieci, które zarabiały na ulicy po prostu, czy szwendały się po ulicy, nie wiem, handlowały sznurówkami, pastą do butów, albo trafiły tam za to, że ukradły jabłka z sadu należącego do Niemca. To były bardzo banalne przyczyny, ale z poważnymi, arcypoważnymi konsekwencjami. Natomiast druga kategoria to były dzieci, córka profesora, syn oficera Armii Krajowej, wyraźnie dzieci działaczy podziemia niepodległościowego, ale przede wszystkim ruchu oporu.
Tak jak między innymi trafiła tam taka grupa zwana Witaszkowcami z Poznania.
Doktor Witaszek, tak. Doktor Witaszek był takim działaczem bardzo znanym, zwłaszcza w Mosinie. I te dzieci z Wielkopolski głównie pochodziły, ale też z Górnego Śląska. Były dzieci z Wisły, Świadkowie Jehowych. To była taka mieszanina z Mazowsza również.
Pisząc tę książkę, opierając się zresztą o wywiady, które przeprowadzała pani Jolanta Sowińska-Gogacz, ale także własną archiwalną pracę, o własne archiwalne poszukiwania, trafiałeś na losy poszczególnych więźniów, małych więźniów. Ja chciałam się zapytać o te historie takie indywidualne, o takie, które w tych wszystkich wstrząsających wydarzeniach właśnie szczególnie zapamiętałeś.
Dzieci bito za wszystko i zarazem za nic. Podam kilka przykładów. Jedna z dziewczynek została pobita za to, że chciała zjeść kawałek brukwi, wypluła, ale i tak ją zbito. Za to, że użyła ciepłej wody w pralni, Genovefa Pol wymierzyła jej 25 batów sztywnym pejczem. Jakaś inna dziewczynka zrzucała z drzewa gruszki, a inne zbierały. Sydonia Bayer to jest druga bestia, a właściwie pierwsza w hierarchii, można by rzec, tego obozu, wysłała ją do karca na jeden dzień i wymierzyła 60 batów. Maria Prusinowska za nazwanie Genovefy Pol niemiecką świnią dostała 50 batów. 12 batów dostała Augustyna Borowiec za podniesienie jabłka z ziemi, a za wzięcie z kuchni chleba pobito ją tak, że straciła przytomność. Te dzieci chodziły ogłupiałe, bo one w ogóle nie znały zasad, bo tych zasad nie było, bo chodziło o tę silną presję psychiczną. Mianowicie raz zapytano je, kto ma wszy. No i podniosło się kilka rączek, bo te dzieci się bały konsekwencji. Rezultat był taki, że dostały po pajce czarnego chleba. A trzeba powiedzieć, że te posiłki wydawane im 3 razy dziennie były takie, że miska zupy z brukwi, na dnie miski metalowej jakieś robaki, często gwoździe, warzywa zgniłe. Więc ta pajtka chleba była, wywoływała uśmiech, radości na twarzach tych dzieci. I następnym razem, minął tydzień, znowu zapytano je, kto ma wszy. No to wtedy las rąk się podniósł, bo wszystkie te dzieci miały wszy, niemal wszystkie. I wtedy zostały pobite. One nie wiedziały, jak się zachować.
I żadnej ochrony, jak powiedziałam, w nikim i żadnego ratunku. Ta bezradność dziecka, naturalna bezradność dziecka, które ma 8, 9, 10, a nawet 12 lat, tutaj jest szczególna, taka wyraźna, ponieważ nie ma żadnej ochrony dorosłych, a ci dorośli, którzy tam są, są dla tych dzieci zagrożeniem. I tu dochodzimy do przykładu, myślę, bardzo charakterystycznego, bardzo ważnego. Ta historia jest opisana oczywiście również w tej książce w sposób bardzo dokładny, to znaczy do postaci owej Genovefy Pol, bo to jest osoba związana z naszym miastem i to jest w ogóle historia, która ma swój dalszy powojenny ciąg.
Tak, ale mówiąc o Genovefie Pol, nie można zapomnieć o dwóch jeszcze nazwiskach. Wspomniałem Sydonię Bayer, ale bardzo ważną postacią jest Wachman Edward August. Otóż on z rozkoszą poddawał więźniów najwymyślniejszym torturom, bił i kopał w najczulsze miejsca i niestety, muszę to powiedzieć, choć ten opis jest drastyczny, wpychał do skrzyń z piaskiem, topił w beczułce z wodą, wieszał za nogi na łańcuchu i opuszczał głową w dół do kanału ze zużytymi smarami samochodowymi. Scyzorykiem wycinał genitalia, bił w pięty, gasił na piersiach więźniów papierosy. To są wstrząsające opisy, ale taka była rzeczywistość obozu przyprzemysłowej. Eugenia Pol rzeczywiście jest bardzo związana z Łodzią, z regionem, dlatego że urodziła się w Ozorkowie, pochodziła z Ozorkowa, była córką majstra budowlanego i szwaczki, sama skończyła tylko szkołę podstawową na Księżym Młynie, nic więcej. I cały czas podawała się po wojnie w procesie, a zanalizowałem, przeczytałem 28 tomów akt procesowych Eugenii Pol. Tam były zeznania również składane milicjantom w PRL-u głębokim, prokuratorom, tam były raporty, tam były dokumenty. To jest kopalnia ogromnej wiedzy o obozie w łódzkim IPN-ie i tam ta Eugenia Pol, która zawsze się podawała za dobrą osobę w tym procesie, ze wszystkich właściwie zeznań więźniów wynikało, że ona była zwyczajnie morderczynią.
Sadystką.
Sadystką.
Ten proces to były lata już późniejsze.
Wyrok na nią Wyrok na nią wydano w 1975 roku, 25 lat więzienia. 74, przepraszam, zakończył się ten proces. Ona potem wyszła z tego więzienia wcześniej. W ogóle jej historia jest niezwykle ciekawa, dlatego że tuż po wojnie, w 1947 roku, perelowskie władze śledcze poszukiwały jej w Biurze Ewidencji Ludności, ale ona w czasie okupacji miała zniemczoną pisownię swojego nazwiska z literką H w środku i była Genovefą Pol. Tymczasem przed wojną była Eugenią Pol.
I owego H niemego.
Tak, i po zajęciu przez Sowietów Łodzi wróciła do nazwiska Eugenii Pol. Wprawdzie znalazłem gdzieś wątek, że nazywała się, nosiła nazwisko Wróblewska, ale akta łódzkiego IPN-u tego nie potwierdzają. Natomiast pod zmienionym imieniem i nazwiskiem funkcjonowała, aresztowano ją dopiero 12 grudnia 1970 roku. Tuż po wojnie, jeszcze cofnę się, tuż po wojnie zatrudniła się w żłobku Zakładów Przemysłu Bawełnianego imienia Armii Ludowej i przepracowała tam kilkanaście lat. Ona opowiadała, że zacytuję, dla tych dzieci starałam się jak mogłam, przynosiłam im wszystko, co najświeższe. Warzywa pachniały, kucharki chuchały. Nie doprowadziłam do tego, aby dzieci miały krzywdę. Starałam się jak mogłam, byłam bardzo dobra w pracy. A jej koleżanka zeznała, też zacytuję, Polowa serdecznie żyła z dziećmi. Kiedyś jakieś dziecko zachorowało, to szukała lekarza. Kiedyś jakieś dziecko się zagubiło, to jeździła rowerem po mieście i go szukała. W klubie sportowym Włókniarz uprawiała kilka dyscyplin, między innymi rzut oszczepem, regularnie chodziła na pochody pierwszomajowe. Ja widziałem wzmianki w gazetach, gdzie zdobywała medale, ale spotykała też swoje ofiary na ulicy i na przykład Jadwiga Orłowska przypadkiem zobaczyła ją na ulicy i powiedziała, zamiast ukłonu powiedziała: świnia. I to był pierwszy wyrok dla niej, ale w areszcie śledczym, gdzie siedziała oczekując na...
Bo w końcu wytropiono, tak? W końcu tak. Te poszukiwania z przerwami trwały i w końcu doszło do tego rozpoznania, że to jest ta wachmanka z obozu przyprzemysłowy.
No tak, w końcu ją wytropiono, dlatego że powiadam, ona cały czas mówiła, że była osobą niezwykle dobrą. Na przykład w marcu epidemii tyfusu 1943 roku wyjechała na kilka miesięcy do Dzierżąznej pod Zgierzem. Tam była żeńska filia łódzkiego obozu, zaledwie 15 km od Łodzi. Jej komendantem był Hans Heinrich Fugge, mieszkał w dworze dawnego folwarku, ale ona mówiła na przykład tak: bardzo się cieszyłam, bo dziewczynki nie były tam zamknięte, nikt ich nie pilnował, furtka była otwarta, szkołę ogradzała siatka z drutu, wokół był las, piękna okolica, dziewczynki pieliły warzywa, zbierały kamienie z pola, robiły paski do plecaków, ale czemu to miało służyć? Nie wiem. Ona cały czas żyła w zakłamaniu, chciała wyprzeć swoje zbrodnie ze swojej świadomości i mówiła, że Fugge robił nam wspólne zdjęcia, zabrałam do Dzierżąznej gitarę, więc w niedzielę wolne od pracy chodziłyśmy do lasu, śpiewałyśmy piosenki i tańczyły. Och, jak przyjemnie kołysać się wśród fal. Nawet cytowała te: łączko, łączko, zielona, kto cię łączką będzie kosił, jak ja będę strzelbę nosił. Urozmaicała im czas, jak zapewniała, organizowała zabawy. Lubiłyśmy się bawić w podchody i króla. Jedna grupa miała swojego króla, druga mnie wybierała królem. Zawsze się tak składało, że zwyciężałam. Tymczasem ci więźniowie mieli jednoznaczne zdanie o niej. Jedna mówi: jak słyszę nazwisko Pol, słabo mi się robi. Druga: bicie sprawiało jej radość, bijąc śmiała się. Kolejna: była jedną z najbardziej sadystycznych nadzorczyń. Zacytuję jeszcze kilka. Polowa była okropna, biła wszystkim, nawet łyżkami do zupy. Biła i starsze, i młodsze dziewczynki, jak jej się któraś nie spodobała. Zła, okrutna, biła czym popadło. Nigdy nie widziałam jej bez przyrządu do bicia. Traciłyśmy przytomność. Emilia Mocek, więźniarka, ordynarna i szorstka. Raz zerwała nas w nocy z łóżek i popędziła na boso w koszulinkach do pompy. Kazała nam się myć w zimnej wodzie, a potem nas biła. Kiedy w Dzierżoznej się topiłam, mówi Maria Jaskulska, Pol odepchnęła mnie gałęzią od brzegu. Baliśmy się jej, mówi inna, począwszy od ubioru. Na patkach munduru miała znak SS, dwie błyskawice, na nogach oficerki, a w ręku pejcz. Czasami pejcz nosiła w bucie, biła nim bez powodu albo za najmniejsze przewinienia. Inna opowiada, że była świadkiem, jak Pol i Bajerowa wybierały dziewczynki do wojskowych domów publicznych. Niestety ten wątek również jest. Szukały jasnych i ciemnych blondynek z niebieskimi, czarnymi oczami. Pol tłumaczyła im, że będą miały dobrze, jedzenia w bród i nie będą ciężko pracować. Ładowano je potem na ciężarówki i wywożono z obozu. Krystyna Wieczorkowska-Lewandowska, ocalona, mówiła, że Eugenia Pol była największym łotrem w obozie. Pejczem podnosiła dziewczynkom głowy do góry, znęcała się, biła, gdy nie stawało się przed nią na baczność. No i tych opowieści mógłbym snuć i snuć i snuć, ale najgorszy przypadek, który jest tam znany, dotyczy Uli Kaczmarek, która nie dożyła 14 roku życia. Otóż Ula była cały czas polewana na mrozie, to było minus kilkanaście stopni, polewana zimną i gorącą wodą. Ona podkradała dzieciom z paczek, bo dzieci dostawały paczki, ale te paczki były szabrowane przez SS-manów, ale coś tam docierało do nich. Podkradała jedzenie, stała przy oknie baraku i krzyczała jeść, jeść, ale traktowano ją niemal jak nienormalną. Bito ją na okrągło, bez przerwy i miała w brzuchu wielką dziurę wielkości pięści. Eugenia Pol kiedyś pejczem wywracała jej w tej dziurze wnętrzności.
To są relacje, które można przeczytać w tych kilkudziesięciu tomach akt z tego procesu. Z tego procesu,
tak, który 28 się odbył, tomach, tak.
Który się odbył, przypomnijmy, dopiero w połowie lat 70. Czyli ta kobieta sobie spokojnie ulicami Łodzi spacerowała przez te kilkanaście lat powojennych.
I bardzo ciekawa historia, bardzo łódzka. Otóż w areszcie śledczym przy ulicy Kraszewskiego w Łodzi poznała ją w 1971 roku znana publicystka, bardzo znana dziennikarka i bardzo znana działaczka opozycji w Polsce, opozycji demokratycznej w Polsce, Elżbieta Kluczkowska-Ejwis. Wtedy należała do antykomunistycznej organizacji Ruch. Pamiętajmy, że tam główną rolę odgrywali bracia Czumowie, Stefan Niesiołowski. I Kluczkowska została skazana na 2 lata więzienia. W 11-osobowej celi siedziała ze złodziejkami, włamywaczkami, luksusowymi prostytutkami z Grand Hotelu i z Eugenią Pol, która sąsiadowała na tej samej piętrowej pryczy. Elżbieta miała wtedy 28 lat i spała na górze, a ta 48-letnia w ten czas Volksdeutschka i Wachmanka na dole. I ciekawie wspomina Elżbieta Królikowska, mianowicie słowem nie wspomniała o przeszłości. Powiedziała, że aresztowano ją w związku z nadużyciami finansowymi w żłobku. Ale jak wszystkie inne kryminalne twierdziła, że jest niewinna. No bo oczywiście w więzieniu wszyscy są niewinni. Wysoka, szczupła, o ogorzałej apoplektycznej cezerze i z fryzurą z lat 40. Tak ją opisywała. Stanowczy męski charakter, żadnych subtelności. Zdystansowana, o silnym instynkcie samozachowawczym, kontrolująca słowa, starająca się o dobre relacje z innymi więźniarkami. Trzeba to wszystko przetrwać, powtarzała młodej dziennikarce, szczególnie, że jestem niewinna. Byłaby zdaniem Elżbiety dobra w strukturach wojskowych, codziennie myła się do pasa w zimnej wodzie i energicznie gimnastykowała. Rozmawiały o sztuce, o kinie, także przedwojennym, o muzyce. Kochała muzykę klasyczną, kiedy z kołchoźnika więziennego dobiegała muzyka Mozarta czy Bacha, jej niebieskie oczy napełniały się łzami wzruszenia. Lubiła także operetkę. Na dźwięk Lechara czy Offenbacha pytała, pani Elżuniu, zatań i porywała Elżbietę do tańca. Opowiadała o swej umuzykalnionej wtedy rodzinie, bo jej brat miała brata, który był krawcem, grał na mandolinie. Zawsze wieczorem przed snem, cytuję Elżbietę Królikowską, wyciągała w górę rękę i mówiła, panie Elżuniu, rączka na dobranoc, i chętnie czesała po myciu jej długie włosy, bo przecież w więzieniach nie było wtedy suszarek. I w pewnym momencie Elżbieta Królikowska-Ejwis, która prenumerowała dziennik łódzki, przeczytała informację o procesie Eugenii Pol, Volksdeutschki z obozu przy Przemysłowej, której zarzuca się zakotowanie 11 dzieci. Tylko tyle próbowano jej udowodnić, bo to było już tyle lat po wojnie. Byłam w szoku, mówi Elżbieta. Pokazałam jej gazetę. Pani Gieniu, co to jest? Zaczęła płakać. Zatem wiedziałam, że to prawda. Zabębniłam w metalowe drzwi, przyszła oddziałowa. Pani oddziałowa, albo ona wychodzi z celi, albo ja, powiedziałam, cytuję Elżbietę Królikowską-Avis. Polpakujcie się, zdecydowała oddziałowa. Zbrodniarka spakowała swoje rzeczy w koc i wyszła. Przez kilka miesięcy nie wychodziła na spacerniak. Bała się, że ją więźniarki pobiją. Nie ukrywałam bowiem, mówi Elżbieta, tej informacji z dziennika łódzkiego.
Nieprawdopodobnie wstrząsająca historia kolejna, która znalazła się w tej książce Mały Oświęcim Błażeja Turańskiego i Jolanty Sowińskiej-Gogacz. Natomiast jaka była historia jeszcze ta poprocesowa owej zbrodniarki?
Otóż historia poprocesowa tej osoby, która uważała się za dobrą, kochaną, że zawsze była Polką. Otóż ona, tak jak powiedziałem, została skazana na 25 lat więzienia, wyszła wcześniej i zmarła na Dąbrowie jako porządny obywatel, bo nie była rozpoznawana. Poza więźniami, których gdzieś spotykała na ulicy lub tramwaju.
Więźniami, którzy jako dzieci przeżyli jedną z największych, jakich można sobie wyobrazić, zbrodni na życiu ludzkim. Już potem, przez te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, na temat obozu przyprzemysłowej dla dzieci w Łodzi nie mówili również oni sami. Byli więźniowie dziecięcy, lub też zdarzały się, co też w tej książce opisujesz, zdarzały się osoby, które potem już tylko obsesyjnie i o tym myślały, czyli taką chorobę obozową wyniosły i miały ze sobą przez całe życie.
Trauma na psychice tych ludzi jest niezwykła. Oczywiście na ich stanie fizycznym, również biologicznym, no trzeba powiedzieć, że wiele z tych dziewczynek nie miało miesiączek, choć były w okresie dojrzewania i miały ogromne kłopoty z zajściem w ciążę. Przeważnie nie rodziły dzieci.
Ale... No, były po prostu okaleczone, bo były okaleczone nie tylko przez cały ten psychiczny system, ale również i fizycznie, prawda?
Ale ślady, jakie pozostały na psychice, są jakby najpoważniejsze, dlatego że jedna z tych więźniarek opisywała, że prosiła syna, aby jej codziennie kupował bochenek chleba. I ten syn wpadł w pewnym momencie na pomysł, żeby nie wydawać tych pieniędzy, tylko zwyczajnie zasuszył bochenek chleba i codziennie jej stawiał na stole, jakby to był świeży, prosto z piekarni. I to wystarczyło. Ona nie jadła tego chleba, ale ona musiała na ten chleb patrzeć.
I to jest ta jedna z wielu historii i wielu konsekwencji, które znalazły się w książce. W książce, jak już powiedziałam, napisanej tak, żeby dotarła do, jak myślę, najszerszego grona. Nie tylko tych, którzy interesują się historią. Nie tylko tych, którzy interesują się tym, jak można było zgubić swoje człowieczeństwo w każdej takiej drastycznej sytuacji, ale również, żeby się zastanowić nad kondycją człowieka, nad tym, kim jest, kim może być, kim się może stać, kiedy znajdzie się w tych nieprawdopodobnie nadzwyczajnych warunkach. Widzę również tu sporo fotografii zdobytych również w tej książce załączonych, zresztą bardzo dobrze wydanej i, jak powiadam, Błażeju, bardzo dobrze napisanej. To się po prostu czyta z zapartym tchem.
Zastosowałem jeden zabieg literacki, mianowicie w przypadku Eugenii Pol jakby zwracała się do sądu, wysoki sądzie. Ona tak do sądu nie mówiła, ale każde zdanie, które zapisałem, wypowiedziała, tylko że ja je skleiłem, dokonałem pewnej syntezy, jak w przypadku więźnia Jana Woszczyka również, żeby taki zabieg literacki zastosowałem. Natomiast zależało mi bardzo na tym, żeby napisać książkę, której z powodu treści nikt nie chciałby przeczytać, ale z powodu sposobu opisania, narracji, języka przeczytać chciałby każdy. Jestem zdumiony, dlatego że minęło zaledwie kilka dni od premiery, a książka znalazła się już w pierwszej dwudziestce bestsellerów Empiku. To jest, jak na razie, boję się wypowiedzieć to słowo, ale to jest satysfakcjonujące.
Miejmy nadzieję, że ta książka spowoduje, że będzie również głośno o tym obozie przy ulicy Przemysłowej. Mały Oświęcim, dziecięcy obóz w Łodzi. Błażej Turański, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.